Teraźniejsza prawda numer 25, listopad, grudzień 1926 roku. Poglądy i przeglądy. Angielska teraźniejsza prawda z 1922 roku, strona 151. W tym artykule będziemy mówić o czynnościach i naukach towarzystwa, które wzywają naszą uwagę. Niektóre z tych rzeczy są godne pochwały, z czego radujemy się i składamy dziękczynienie, i życzymy, ażeby w każdym szczególe wszystkie rzeczy towarzystwa były godne pochwały. Musimy pochwalić, że towarzystwo wydało przedruk wszystkich strażnic brata Russella. Wszyscy, którzy go prawdziwie miłowali i podziwiali, muszą to ocenić i czuć się wdzięcznymi, że mogą przyjść do posiadania jego wszystkich strażnic, i możemy powiedzieć, że są do nabycia po dosyć przystępnej cenie. O ile je zegzaminowaliśmy, nie zauważyliśmy żadnych zmian, oprócz tych, na które zwróciliśmy uwagę Kościołowi, które były uczynione w książce Kazań naszego brata Russella, gdzie w jednym kazaniu, które odbyło się 8 lat przed jego śmiercią, jego daty na początek i koniec żniwa zostały zmienione z 1874 i 1914 na 1878 i 1918 rok, a to uczyniono na korzyść przekręceń wodzów towarzystwa na ten przedmiot. Ufamy, że nie uczyniono żadnych wysiłków do zmiany tekstów jego strażnic, ażeby zgadzały się z odstępstwem wodzów towarzystwa od jego nauk od czasu jego śmierci. I z radością możemy powiedzieć, że nie zauważyliśmy takich zmian w przedrukach, oraz z radością możemy wypowiedzieć się publicznie przed Kościołem, że cenimy wartość przedruku strażnic spod pióra brata Russella, ponieważ należą one do najwyborniejszych kosztowności naszej biblioteki. Ma się rozumieć, że nie możemy pochwalić przedrukowanych strażnic okresu 2,5 roku, które były pisane po śmierci brata Russella. W ostatnim, to jest w 7 tomie, przedruku strażnic, znajdują się 4 oddzielne spisy, które również zasługują na pochwałę i udzielają wiele pomocy z wielu punktów zapatrywania. 2 spisy tekstów biblijnych, 1, który obejmuje artykuły, nagłówki i paragrafy, a 2 zawierający wszystkie teksty z 40 lat strażnic, czy są one wyjaśniane czy cytowane na dowód, są rzeczywiście bardzo cenne. Używaliśmy już takowych dla dobrych korzyści. Tak samo spis artykułów i spis przedmiotów są również bardzo cenne, i ogólnie mówiąc, będą wielce pomagać badaczom strażnic brata Russella. Lecz jak nasz pastor rzucił nieco uwagi na niektóre przechylenia na stronę pewnych błędów w diaglotcie, choć jako całość chwalił to tłumaczenie Biblii, tak samo powinniśmy czynić względem niektórych przedrukowanych artykułów od śmierci brata Russella, aż do 15 czerwca 1919 roku, do ostatniego numeru przedrukowanych strażnic. Numerów tych 2,5 roku strażnic nie możemy uznać za opracowanie kapłańskie, po śmierci onego sługi, przez wydawców, którzy już objawili się, że są lewitami. To nie znaczy jednak, aby wszystkie te artykuły były błędne, ale że są małej wartości dla kapłanów, a niektóre z nich i części innych artykułów, nie mogą wcale być uznane za dobre. Spodziewalibyśmy się za wiele, gdybyśmy myśleli, że tyle opublikowanej pracy pod kontrolą brata Rutherforda, nie miałoby być poprzekręcane. Mianowicie ma to miejsce w spisie tematów, po to aby popierało jego błędy. I to właśnie można widzieć w tym, w jaki sposób spis tematów odnosi się do poczytalnego usprawiedliwienia, do lewitów, i do nowoczesnych, młodocianych, świętych. Na poczytalne usprawiedliwienie są dane odnośniki brata Russella tylko do 1913 roku, ażeby pokazać jego myśl na to w różnych latach, a od tego czasu nie są podane żadne odnośniki. Ma się rozumieć, że to byłoby około linii brata Rutherforda fałszywego podania, że brat Russell przestał wierzyć w tę doktrynę przez pewien czas przed jego śmiercią. Wpisaliśmy do tego więc spisu jego odnośniki do strażnic aż do 15 września 1916 roku. Angielska teraźniejsza prawda z 1920 roku, strona 112, paragraf 2. Angielska teraźniejsza prawda z 1920 roku, strony 114 i 115. Pod tematem lewici nie są dane żadne odnośniki w oddrukach co do lewitów wieku Ewangelii, poczytalnie usprawiedliwionych wierzących, ażeby popierało to brata Rutherforda myśl, że nie ma takich poczytalnie usprawiedliwionych osób, i dlatego nie ma tam takich lewitów. Do nowoczesnych świętych podaje tylko jeden odnośnik ze strażnicy 1918 roku, ogłoszonej 2 lata po śmierci brata Russella. Dodaliśmy do tego 2 odnośniki, reprint numer 4836, strony od 2 do 5, z 1911 roku, strona 181, paragrafy od 4 do 7, reprint numer 5761, strony od 7 do 8. Z 1915 roku, strona 269, paragrafy 11 i 12. Oprócz innych rzeczy wspominamy właśnie te, ażeby przestrzec braci, iż spis tematów jest poprzekręcany na korzyść błędów brata Rutherforda w towarzystwie od śmierci brata Russella. Ma się rozumieć, że spis jest tak ułożony, ażeby pokazać przechylenie różnych wypadków, osób i pracy, od towarzystwa od 1917 roku. Lecz mimo tych wszystkich niewłaściwych rzeczy, radzimy wszystkim świętym oświeconym Epifanią, aby, o ile są w stanie, kupili sobie te przedruki strażnic. Mianowicie bracia, którzy czytają i rozumieją angielski język. Tych 7 tomów strażnic jest do nabycia po bardzo niskiej cenie, $14, mimo faktu, że w owym czasie, gdy były drukowane, 1920 rok, ceny kosztu druku były bardzo wygórowane. Są one do nabycia w towarzystwie w Brooklynie, jak również w innych oddziałach towarzystwa w Ameryce i innych krajach. Chcemy jeszcze wyrazić się z radością, że strażnica broni chronologii brata Russella na czasy pogan, choć odchodzi od daty początku i końca żniwa, oraz względem 1925 roku, przeciwko pastoralnej biblijnej instytucji, która na prawie wszystkie linie chronologiczne brata Russella głosi błędy. Dawno już zbiliśmy te błędy PBI na różne fazy ich chronologii, zaraz po ich ogłoszeniu, i byliśmy ciekawi, czy strażnica będzie na to milczeć, i co uczyni, a gdy po roku wyszła w obronie prawdziwej chronologii, gdy z większością ludu wprawdzie słyszeliśmy, że brat Robinson i niektórzy bracia z Bethel wytworzyli niektóre błędne opinie. Nie wiedząc jakie, wnioskowaliśmy z artykułów strażnicy, że przestrzegały one braci przeciwko błędom brata Robinsona na chronologię. Później dowiedzieliśmy się z ogłoszonego listu i artykułów brata Robinsona, że błędy jego nie były na chronologię, lecz na przypowieści królestwa i na objawienie, na które rzeczy przyjmuje i rozszerza błędy, których nauczył się od teologa nominalnego kościoła, doktora Bullingera, głupiej panny. Rzeczy, jakie brat Robinson daje na dowód, że objawienie odnosi się do cielesnego, a nie do duchowego Izraela, i tylko do końca wieku, do apokalipsy lub epifanii, a nie do całego wieku, są charakterystyczne dla zamieszania poglądów nominalnego Kościoła, w które ten brat na nieszczęście dał się uwieść. Jego postępek, jako jednego z głównych wydawców strażnicy, jako, że trzech z nich, zamieszkujących w Betel, ma niewątpliwie największy wpływ, jest właśnie najlepszym pobiciem nowo wynalezionej doktryny, że towarzystwo jest przewodem, ponieważ pokazuje, że przez lata nie wierzył, że ani brat Russell, ani towarzystwo było tym sługą, przewodem. Jak więc mógł zgadzać się z artykułami, które uczyły tego i wyszły w strażnicy? Jego list dowodzi, że przez lata działał jak hipokryta odnośnie poglądów towarzystwa na ten przedmiot. Jeżeli jako część tak zwanego przewodu tak obłudnie myślał i działał, to możemy być pewni, że i reszta. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 51, tak zwanego przewodu, nie może być prawdziwym przewodem, to jest onym sługą. To przyprowadza nas do przedmiotu, którym już się zajmowaliśmy, w marcowej teraźniejszej prawdzie z 1923 roku, w artykule Towarzystwo jako przewód, względem twierdzenia towarzystwa, że jest onym sługą, gdzie pokazaliśmy, że brat Russell odnosi się do towarzystwa jako do onego sługi, jak również do tomów i do strażnicy jako do onego sługi, i samo widocznie przez wszystkie trzy wrażenia, w harmonii z jego częstym mówieniem, miał na myśli samego siebie, jak wszyscy z nas o tym wiedzą z ogłoszonego jego artykułu z 1909 roku. W tym samym artykule przestrzegaliśmy przeciwko zwodzącemu używaniu artykułu strażnicy brata Russella przez wydawców, lecz na naszą przestrogę nie zwracano uwagi, lecz coraz to bardziej te sofisterie rozszerzano. Jeden z naszych korespondentów pisał do nas, że przy jednej z ostatnich konwencji słyszał, jak brat Rutherford mówił braciom, że spodziewa się wielkiego przesiewania w towarzystwie co do nauki o przewodzie, że towarzystwo jest onym sługą. Jeżeli to mówił, co jest w harmonii z jego ogłoszonymi myślami, to po adwokacku straszył biedne zwiedzione owce w jeszcze większe poddaństwo do przewodu, ponieważ taka mowa miałaby taki naturalny skutek, który według teorii brata Rutherforda dowodzi, że miał zamiar dać takie ostrzeżenie. Tak więc przez ducha bojaźni w dalszym ciągu pędzi drogę Bogu i niewinne owce. Właścicielstwo Betel. W ogłoszonym liście brata Robinsona podaje nadzwyczajnie, jako rzecz ogólnie przyjętą i samowidoczną w kwaterze towarzystwa, że dom Betel jest prywatną własnością brata Rutherforda, jako prezydenta Towarzystwa Kazalnicy Ludowej, opierając się na myśli paragrafu, że prezydent towarzystwa, który będzie wybrany przy pierwszym zebraniu, ma trzymać ten urząd do śmierci i kontrolować wszystkie interesy i sprawy tego towarzystwa. Brat Rutherford mówi nam, że charter, statut, Towarzystwa Kazalnicy Ludowej był tak wypisany dla wyraźnego celu, aby oprócz brata Russella nie dopuścić nikogo do kontroli pracy. Ten fakt, jak również wyraźne słowa tego paragrafu dowodzą, że kontrola miała być dana jednej osobie, a nie następcy w tym urzędzie po śmierci tej osoby, ponieważ wyraźnie mówi, że prezydent ma być wybrany na pierwszym zebraniu zarządu. Dlatego ten paragraf odnośnie prezydenta odnosi się tylko do jednej osoby, do brata Russella, który został wybrany prezydentem przy pierwszym zebraniu zarządu. Tylko jedna osoba mogła być i była wybrana prezydentem przy pierwszym zebraniu zarządu. Dlatego paragraf mówiący o władzach towarzystwa jako kontrolera, odnosi się jedynie do pierwszego prezydenta. Ta sprawa jest tak jasną, iż jest samowidoczną dla tych, którzy znają miejsce brata Russella w pracy pańskiej przy końcu wieku. Lecz to było w harmonii z postępkiem przywłaszczenia dla siebie przez brata Rutherforda władzy, która należała do pierwszego prezydenta Towarzystwa Kazalnicy Ludowej. Sam argument, że następni prezydenci mieli działać w ten sam sposób podług tego czarteru, nie daje prawa, ażeby własność trzymana pod tym towarzystwem miała być prywatną własnością prezydenta, jak o tym myślą w Bethel. Ponieważ w takim wypadku mógłby ją sprzedać bez pozwolenia towarzystwa, lub mógłby przez testament zapisać je innym ludziom bez pozwolenia zarządu. A więc widzimy sofisterię całego stanowiska. Z dobrych przyczyn wiemy o tym, że w Nowym Jorku bezprawnym jest dla prezydenta jakiejkolwiek korporacji trzymać urząd przez całe życie, choćby był kontrolującym prezydentem wszystkich interesów i własności innej korporacji w Nowym Jorku. Na takie kontrolerstwo prawa stanu Nowy Jork nie dozwalają żadnym prezydentom korporacji. Dlatego czarter Towarzystwa Kazalnicy Ludowej jest w tym paragrafie bezprawny. Ten fakt przyprowadza nas do dania braciom interesującej informacji. Prawo Pensylwanii, na które brat Rutherford się względem rocznych wyborów dyrektorów powoływał, którego konstrukcję prawa względem dyrektorów i urzędników towarzystwa w 1920 roku obalił, wyraźnie podaje, że jest nieodnawiającym się i dlatego nie stosuje się do takich korporacji, które dawniej były zapisane z przywilejami wyboru dyrektorów na dłuższe okresy. Dlatego czarter towarzystwa, który został udzielony przed wejściem tego prawa, nie stał się w tym punkcie nieważny dla tego prawa. Dlatego ci wyrzuceni przez brata Rutherforda dyrektorzy byli prawnymi dyrektorami i zostali przez wielkie zgwałcenie prawa stanu Pensylwanii usunięci. Tak więc nie tylko boskie, lecz również ludzkie prawa zakazywały bratu Rutherforda postępku wyrzucenia tych czterech dyrektorów. W strażnicy z 1921 roku na stronie 286 do odpowiedzi na pytanie, czy zasługa Jezusa czyni ubłaganie za nasze dobrowolne i częściowo dobrowolne grzechy, popełnione przed naszym poświęceniem, strażnica uczy, że zasługa Jezusa czyni ubłaganie za takie grzechy. Taka odpowiedź jest wielkim doktrynalnym błędem, ponieważ Jezusa zasługa czyni tylko ubłaganie za grzech Adama, który był całkiem dobrowolny, i za wszystkie grzechy wynikające z grzechu adamowego, to jest grzechy z słabości i nieświadomości. Nie czyni ubłagania za jakiekolwiek dobrowolne lub częściowo dobrowolne grzechy potomstwa Adama. Przed poświęceniem nikt z nas nie może popełnić dobrowolnego grzechu, różniącego się od częściowo dobrowolnego, ponieważ zupełnie dobrowolny grzech może być popełniony tylko przez tych, którzy są na próbie do życia. Każda jednostka Kościoła musi przez pewne karania odpokutować za częściowo dobrowolne grzechy przed poświęceniem. Musi pozbyć się w swoim charakterze częściowo dobrowolnych grzechów, nim się poświęci. Ponieważ poświęcenie znaczy pozbycie się każdej miary dobrowolnych grzechów, a przyjęcie pańskiej woli. Dlatego możemy powiedzieć, że odpokutowanie wszelkiego rodzaju dobrowolnego grzechu przychodzi przez różne karania, nim ta osoba się poświęci, aby była czystą do otrzymania przypisanej zasługi Jezusa za jej adamowe grzechy. Liczba apostołów Nowego Testamentu. Wielkie zaniepokojenie weszło między braci w towarzystwie, gdy strażnica podała, że jest więcej niż 12 apostołów, i że Paweł nie zabrał miejsca po Judaszu jako jednego z 12. To przychodzi z powodu niedobrego poznania greckiego słowa apostolos przez wydawców strażnicy, ponieważ to słowo zawiera w sobie dwa znaczenia, ogólne i techniczne, czyli specjalne znaczenie. Słowo apostolos ogólnie znaczy posłaniec i stosuje się do tych, którzy użyci za posłańców, którzy są posłani z jakimś poselstwem. Nowy Testament używa tego słowa w dwóch znaczeniach. Na ogólne znaczenie są następujące wersety: 2 Koryntów rozdział 8 werset 23, Filipensów rozdział 2 werset 25. W tych wersetach wspomniane osoby były posłańcami, apostołami, pewnych zborów, nie od Boga lub Chrystusa, lecz zostali wybrani przez głos tych zborów dla pewnych misji. Święty Paweł i Barnabasz są nazwani apostołami w Dziejach Apostolskich rozdziale 14 wersetach 4 i 14 w tym samym ogólnym znaczeniu, ponieważ zostali wysłani przez Kościół w Antiochii dla pewnych misji. W 2 Koryntów rozdziale 8 wersecie 23, Filipensów rozdziale 2 wersecie 25 i Dziejach Apostolskich rozdziale 14 wersetach 4 i 14, słowo apostołowie nie jest użyte w specjalnym lub technicznym, lecz w ogólnym znaczeniu, jako posłaniec dla pewnej misji. W specjalnym lub technicznym tego słowa znaczeniu słowo apostolos stosuje się tylko do specjalnej grupy 12, tylko do tych 12 posłańców Bożych i Chrystusowych, którzy otrzymali pełnomocnictwo gruntowania, nauczania i budowania całego Kościoła. Jako tacy musieli też być oni naocznymi świadkami zmartwychwstania Chrystusowego i zostali obdarzeni natchnieniem i nieomylnością w ich wszystkich naukach, oraz mocą czynienia cudów i udzielania darów Ducha Świętego. Nikomu oprócz tym 12 nie były te władze udzielone. A ponieważ apostoł Paweł posiadał te wszystkie władze, i to w jeszcze większej mierze od reszty 12, musi on być jednym z nich. Jak też często porównuje samego siebie z resztą tych 12, pokazując przez to, że w żadnej mierze nie był mniejszym od onych 12. To, że Maciej był policzony jako jeden z 12, stało się tylko z tej przyczyny, że omylni i błędni ludzie uważali go za takiego. Tylko Chrystus sam miał prawo wybrać 12. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 16, tak samo jak tylko Jakub, typ na Chrystusa, miał prawo do spłodzenia swoich dzieci, jako typów na apostołów. Dlatego apostołowie i Kościół nawet po zielonych świątkach nie mieli prawa do wybrania apostoła, jako jednego z 12, tak samo jak żaden syn Jakuba, typ na apostołów i ich potomstwo, typ na Kościół, nie mieli żadnego prawa, by wybrać syna dla Jakuba. Dlatego widzimy, że wybór Macieja przez 11 apostołów i 109 innych braci, ludzi nie mających jeszcze ducha, nie natchnionych ani też autoryzowanych do tego, Dzieje Apostolskie rozdział 1 wersety od 15 do 26, był całkowicie nieważnym. Łukasz, pisarz Dziejów Apostolskich, nie poprawia wyraźnego mieszania się w nie swoje sprawy apostołów, ponieważ byłoby to za wielkim tarciem wyższych od niego, lecz apostoł Paweł w liście do Galatów i w drugim do Koryntian daje silne dowody, że on należy do 12. Wyrażenie 12 w Dziejach Apostolskich rozdziale 6 wersecie 2 nie dowodzi bardziej, że Maciej był przez Łukasza uznany jako jeden z 12, niż mówienie świętego Pawła, porównaj 1 Koryntów rozdział 15 werset 5, z Ewangelią Jana rozdziałem 20 wersetami od 24 do 26, że Jezus, 8 dni po jego zmartwychwstaniu, gdy było tylko 11 apostołów, ukazał się 12. To nie znaczy, że było ich tam wtedy 12, lecz i w obu wypadkach musimy uznać, że wszyscy wówczas żyjący apostołowie byli nazwani 12. Jeżeli 4 by z nich umarło, to wciąż byłoby właściwą rzeczą mówić o tych pozostałych w zgromadzeniu, jako o 12, tak jak w podobny sposób jest mowa o 70. 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 24 i 25, choć było tylko 68 z tych 70, którzy byli zgromadzeni. 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 26 do 30. Z tego samego punktu widzenia wyrażenie Piotr stojąc z 11 mamy tak samo rozumieć, ponieważ to wyrażenie stosuje się do 12 i jak w innych obecnie podanych wypadkach, stosuje się do całego ciała apostołów, choćby jeden lub więcej z nich nie byli obecni z powodu śmierci lub odrzucenia od apostolstwa. Strażnica twierdzi, że 1 Koryntów rozdział 4 wersety od 4 do 9 dowodzi, że Apollos jest nazwany apostołem, co jest jednak nieprawdą. Wyrażenie w 9 wierszu nas, ostatnich apostołów dowodzi, że jest mowa o owych 12, a także dowodzi, że apostoł Paweł był jednym z nich. Gdyby w 9 wierszu miała być mowa o Pawle i Apollosie, czytałoby się, nas dwóch spośród ostatnich apostołów. Lecz szczególnie wyrażenie w greckim jasno podaje, że mowa jest o 12. W 1 Tesaloniczan rozdziale 1 wersecie 1 i rozdziale 2 wersecie 6, Sylwanus i Tymoteusz nie są również nazwani apostołami. Lecz apostoł Paweł mówi, że on i oni mogliby być ciężarem między Tesalonikami, tak jakby mogli być 12, z tej przyczyny, że Paweł był jednym z 12, a tych dwóch działało jako jego przedstawiciele. Innymi słowy, wyrażenie jako apostołowie Chrystusowi, w 6 wierszu nie ogranicza tego do Pawła, Tymoteusza i Sylwanusa, lecz daje różnicę między tymi dwoma a 12, z których Paweł był jednym, a tych dwóch używał za swoich przedstawicieli. Myśl byłaby jaśniejszą przez następujące podanie, moglibyśmy być ciężarem, do uzacnienia, jak apostołowie Chrystusowi są ciężarem, powagi lub uzacnienia. Strażnica daje pytanie. Czy duch rozeznawania w Piotrze, który mógł dopatrzeć się oszustwa w Ananiaszu i Safirze, nie mógłby poznać niewłaściwego apostoła? Ma się rozumieć, że mógłby, jeżeli to było wolą Bożą objawić tę rzecz Piotrowi. Lecz niestety, Pan mu tego nie objawił. Dlatego święty Piotr, choć był w stanie jedno rozpoznać, to drugiego nie mógł. Pan bezwątpliwie powstrzymał wiedzę względem tego, aby wypróbować cały Kościół, jak następne wypadki, odnośnie wyboru Pawła, i tak dalej, obficie tego dowodzą. Gdy strażnica mówi, że Paweł nie twierdził być jednym z 12, to mówi źle. 1 Koryntów rozdział 4 werset 9 wyraźnie dowodzi, że twierdził. List do Galatów i drugi list do Koryntian były pisane, ażeby między innymi rzeczami zbiły judaszowski błąd, który zapierał się, że apostoł Paweł był jednym z 12, ażeby przez to zaprzeć się jego nauk względem Kościoła, choć uznawał, że nauki 12 były wiążącymi dla Kościoła. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 13. Brak wiedzy greckiego, niedokładna znajomość Pisma Świętego i nielogiczne myślenie, są przyczyną błędów wydawców strażnicy co do apostołów. Dlaczego ci amatorzy redaktorzy sprzeciwiają się tak często mądrym naukom wiernego sługi? Niewątpliwie dlatego, że są w rękach Azazela, i są używani przez niego do zniszczenia prawdy i dzieł naszego drogiego brata Russella. Rewizja cieni przybytku. Strażnica ogłosiła list, w którym jest podane, że brat Rutherford mówił o pisarzowi i innym, że brat Russell krótko przed śmiercią miał powiedzieć, że cienie przybytku potrzebują rewizji, i że było to wypełnieniem jego, przypuszczalnego, wyrażenia się, że towarzystwo wydało rewizję w formie broszurki. Sądząc z podobnego twierdzenia brata Rutherforda względem przypuszczalnej zmiany myśli naszego brata Russella, i z wiedzy, jak nasz brat Russell rzeczywiście myślał do jego śmierci, możemy powiedzieć, że twierdzenie brata Rutherforda względem tego przedmiotu jest tak nieprawdziwe, jak jego twierdzenie, że brat Russell porzucił poczytalne usprawiedliwienie, angielska teraźniejsza prawda z 1920 roku strony 114 i 115. Ten list był w tym celu umieszczony w strażnicy, tak jak były również inne rzeczy, aby dać Kościołowi poczucie bezpieczeństwa do wydania tak zwanych rewizji, rozerwań prawdy, poglądów oddalonych od prawdy, jak można by to najlepiej nazwać, do tekstu cieni przybytku. Widocznie dla pozoru rozszerzania myśli między braćmi w towarzystwie, że cienie przybytku potrzebują rewizji, między innymi rzeczami było dane pytanie, czy ołtarz kadzidła znajdował się w miejscu najświętszym, z ogólną odpowiedzią, że tak, że znajdował się w miejscu najświętszym. Już żeśmy pokazali błąd tego poglądu przez wskazanie, że właściwe tłumaczenie trzeciej Mojżeszowej rozdziału 16 wersetów od 2 do 12, angielska teraźniejsza prawda z 1921 roku strona 126, paragrafy 5 i 6, dowodzi, że ten ołtarz był w miejscu świętym. To także jest podane w każdym odnośniku, gdzie rozkaz był dany do budowania przybytku i w podaniach, gdy przybytek był zbudowany, w drugiej księdze Mojżeszowej, i w podaniu odnośnie służby Lewitów w czwartej księdze Mojżeszowej. Jak niektórzy tłumacze podają Żydów rozdział 9 werset 4, do tego pisma odnoszą się wodzowie towarzystwa, aby udowodnić swe stanowisko. Na to odpowiadamy, że, po pierwsze, manuskrypt watykański, rękopis, a także tłumaczenie egipskie i etiopskie, oba bardzo stare, umieszczają złoty ołtarz w drugim wierszu Żydów rozdziału 9. Zobacz Diaglot i polską Biblię wydaną przez Amerykańskie Towarzystwo Biblijne w Nowym Jorku, drukiem wydawnictwa Tarnowicz i Syn, w Berlinie. Wiemy, że manuskrypt watykański jest przez krytyków tekstów uznany za najlepszy rękopis Nowego Testamentu z greckiego. To więc zbija błędną naukę tych, którzy chcą wstawić ołtarz kadzenia w miejsce najświętsze, biorąc to pismo jako swój jedyny argument. Po drugie, jednakowoż dla tych, którzy chcieliby się upierać, że inne rękopisy dowodzą, że te słowa należą do czwartego wiersza, odpowiadamy, słowem przetłumaczonym przez niektórych jako ołtarz, u Żydów w rozdziale 9 wersetach 2 lub 4 jest tchymiaterion, które występuje tylko raz w Nowym Testamencie, i to właśnie w tym wersecie, gdy zaś w każdym innym miejscu Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o złotym ołtarzu, jest użyte w greckim słowo tchysiasterion, objawienie rozdział 6 werset 9, rozdział 8 wersety 3 i 5, rozdział 9 werset 13, rozdział 14 werset 18, rozdział 16 werset 7. To znaczy, że to słowo w Nowym Testamencie, Żydów rozdział 9 werset 4, powinno być przetłumaczone jako kadzielnica, tak jak jest w przekładzie AV, American Version, przekładzie amerykańskim, w przekładzie RV, Revised Version, przekładzie poprawionym, i na marginesie przekładu ARV, American Revised Version, poprawionego przekładu amerykańskiego, a także w naszych polskich Bibliach powyżej wymienionego wydawnictwa i innych wydawnictw. Oprócz tego Septuaginta, greckie tłumaczenie Starego Testamentu rozpoczęte przez Żydów w 283 roku przed Chrystusem, nigdzie nie podaje słowa tchymiaterion na hebrajskie słowo złotego ołtarza, lecz często używa tego słowa do hebrajskiego słowa kadzidło. Ten fakt dopomoże w tej kwestii, ponieważ apostołowie, bez wyjątku, używają w greckim tych wyrażeń na te rzeczy Starego Testamentu w Septuagincie. Używanie słowa tchymiaterion jako ołtarz znajduje się tylko w pogańskich i innych niebiblijnych książkach, a nie w biblijnych książkach Starego Testamentu, Septuaginty, i Nowego Testamentu. Tak więc widzimy prawdziwość tłumaczenia V oraz RV dla słowa tchymiaterion na kadzielnicę w 9 rozdziale listu do Żydów, bez różnicy, czy wstawiamy to słowo w 2 czy 4 wiersz. Możemy więc widzieć, że nasz drogi pastor miał rację co do umiejscowienia złotego ołtarza, i to dowodzi, że wydawcy strażnicy, nie są między innymi rzeczami, zdolni do rewizji cieni przybytku. Towarzystwo pod dyrekcją brata Rutherforda wprowadziło tak zwane szkoły niedzielne, Sunday Schools, w zbory. To prawda, że nie używa tego samego wyrażenia, Sunday Schools, lecz aby zwieść, używa innych słów na to, jak juvenile class, po polsku zbory lub grupy młodzieżowe. Lecz charakter i sposób jest ten sam co w nominalnym kościele w tych tak zwanych szkołach niedzielnych dla dzieci. To właśnie odbiera przywilej od kościoła, aby indywidualnie każdy uczył swe dzieci, obala to organizację i misję kościoła, i jest wielką rewolucją przeciwko Słowu Bożemu, jak je wyjaśnił nasz drogi brat Russell, 6 tom, strony od 673 do 679. Musimy zwrócić braciom jeszcze jedną uwagę na jeszcze jedno odstępstwo podane w strażnicy, że obraz z Daniela rozdziału 2 nie został jeszcze uderzony w nogi przez kamień z góry, który nie bywał w ręce. Myślą brata Russella było, że ten kamień zaczął uderzać świecką i religijną prawdą od 1874 i 1878 roku nadal, a od 1914 roku w ciągu dalszym uderzał wojną, przepowiedzianą od Pana, i świeckimi prawdami, które dał narodom. To jest jeszcze jednym z tak wielu błędów i odstępstw wydawców strażnicy od jasnych nauk naszego brata Russella. A więc z punktu zapatrywania się na te rzeczy i przeglądy, jest samowidoczną rzeczą, abyśmy zwrócili także uwagę na książkę brata Rutherforda, Harfa Boża. Wydanie tej książki jest zgwałceniem testamentu brata Russella, który nie udziela prawa towarzystwu do wydania niczego, oprócz strażnicy i pism brata Russella, i który również zabrania wydawcom strażnicy wydawać innego pisma, jak Złoty Wiek, oprócz strażnicy. Książka ta, Harfa Boża, spłodzona i urodzona w rewolucji przeciwko pańskim zarządzeniom, nie może otrzymać boskiego uznania i musi dla pewnego celu pochodzić od szatana. A taki cel jest objawiony z powodu dyskusji braci w towarzystwie, i jaki użytek czynią z tej książki. Celem tej książki jest, ażeby ludziom szukającym prawdę zaoszczędzić kłopotu i pracy badania 6 tomów. Tak więc przez tę amatorską książkę szatan usuwa od Boga uznane i mistrzowskie dzieła 6 tomów naszego drogiego brata Russella. nacisk dawany przez towarzystwo na Złoty Wiek, dokonaną tajemnicę, rozmowę z umarłymi, broszurkę o milionach i harfę, a brak zachęty do rozszerzania przez kolporterów książek naszego brata Russella, dowodzi, że książki i broszurki brata Russella są usuwane. To jest wszystko celem szatańskim, który przez niecną ambicję i rewolucję wodzów towarzystwa, mianowicie brata Rutherforda, chce zniszczyć prawdę. Tylko ślepi tego nie widzą. Egzaminacja harfy. Podanie na stronie tytułu, że ta książka dowodzi, iż miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, jest fałszywym podaniem faktu, ponieważ nie daje żadnego dowodu na to, choć czyni wysiłki, aby tego dowieść. Jeżeli w słowie wstępnym mówi, że ta książka jest długo spodziewaną potrzebą dla początkujących, mówi również nieprawdę, ponieważ pierwszy tom był taką książką przez blisko 40 lat i jest stokroć lepszą książką dla początkujących niż harfa. Takie twierdzenie w harfie jest lekceważeniem Boga, tak jakby on przez tyle lat pozostawił lud Boży bez żadnej długo spodziewanej potrzeby dla początkujących i jest to wielką obrazą. Jakoby brat Russell błądził w swej myśli, że pierwszy tom był taką książką. Harfa jest pełna błędów i wymysłów. Na stronie 17 podaje, że Hioba rozdział 38 werset 35 odnosi się do radio, Izajasza rozdział 60 werset 8, do powietrznych okrętów, co za wymysł, nieprawda, lecz błędy. Podczas gdy widzialna eksplodująca elektryka jest błyskawicą, to radio, a także telegraf i telefon takie nie są. Izajasza rozdział 60 werset 8 odnosi się do uciekającego Izraela od prześladowań, do Palestyny, jak łączność pokazuje. Nie będziemy chwalić Pana, jeżeli damy takie surowe zastosowanie do Hioba rozdziału 38 wersetu 35 i Izajasza rozdziału 60 wersetu 8, jak to harfa czyni. Można także zauważyć, strona 21, że brat Rutherford podaje innych 10 strun w harfie od tych danych przez brata Russella. Dla tej też przyczyny nie ma też żadnego odnośnika w przedruku strażnic względem tych 10 strun, które brat Russell ogłosił w strażnicy. Brat Rutherford bierze Nadaba i Abiju jako typy na naszych pierwszych rodziców. Jak można to czynić, jeżeli zakon, przybytek i jego posługi w dobrym lub złym, były cieniem przyszłych rzeczy? Żydów rozdział 9 wersety 9 i 10, rozdział 10 werset 1, Kolosensów rozdział 2 wersety 16 i 17. Może chce przez to odwrócić uwagę od faktu, że on sam jest częścią pozaobrazowego Abiju, ponieważ to jest właśnie faktem i w zgodzie z fałszywym tłumaczeniem, które podaje na ten temat. Jego twierdzenie, strona 89, że Maria porodziła Jezusa bez boleści i cierpienia, jest nieudowodnionym twierdzeniem, przeciwnym wszystkim rozumnym i analogicznym doświadczeniom, i jest teorią jezuicką do oddawania czci Maryi, a nie nauczyciela prawdy. Jego twierdzenie, strona 91, że szatan chciał zniszczyć dziecię Jezus, jest przykładem pomieszania prawdy i błędu. Jest to tylko niedowiedzionym zgadywaniem, że szatan uczynił gwiazdę betlejemską na wschodzie i w tym celu zachęcił mędrców ze wschodu do pytania się o dziecię Jezus. Według Biblii pierwsza czynność szatana względem mędrców miała miejsce łącznie z ukazaniem się Heroda na scenie. Trzeźwy czytelnik, badając spekulacje brata Rutherforda na to, może zaraz zauważyć sofisterię adwokata sądowego. Wyjaśnienie brata Russella na ten temat zawiera w sobie większą głębokość, trzeźwość i wiarygodność. Jest to z pewnością rozumne myśleć, że Bóg objawił się mędrcom ze wschodu, posyłając ich w drogę do dziecięcia Jezus, tak samo jak Bóg dał im sen po odwiedzeniu dziecięcia, aby się inną drogą wrócili. Gdyby mieli być agentami szatana i nie podobaliby się Bogu, jak brat Ruth Herford twierdzi, Bóg nie pobłogosławiłby ich żadnym snem i zbawiłby dziecię Jezus za pomocą innych, uznanych przez siebie środków. Słowo magowie, mędrcy, niekoniecznie wyobraża takiego, który ma do czynienia z okultyzmem, lecz to często był tytuł uczonych ludzi, tak jak słowo doktor jest teraz często używanym tytułem uczonych. Zobacz komentarz brata Russella, reprint z 1906 roku, strony 14 i 15. Wzmianka brata Ruth Herforda, strona 116, o prawach życiowych dowodzi, że nie rozumie praw życiowych, ani ich pokrewieństwa z prawem do życia. Rozumiemy, że prawo do życia to uznany przez Boga przywilej do doskonałej egzystencji, a prawa życiowe to przywileje mające łączność z i potrzebne dla doskonałego radowania się tym prawem do życia. Tak Adam i aniołowie, będąc stworzeni doskonałymi, otrzymali od Boga przywilej do doskonałej egzystencji i mogli ten przywilej przez posłuszeństwo do jego prawa utrzymać. W ramach praw życiowych Bóg dał im wszystko, co było im potrzebne do doskonałego radowania się swą doskonałą egzystencją, tak długo jak im się to prawnie należało. Tak więc do praw życiowych Adama należały doskonały pokarm, światło, powietrze, domowe otoczenie, i tak dalej. Przez grzech Adam utracił oba, czyli swe prawo do życia i swe prawa życiowe, dla siebie oraz dla swego potomstwa. Dlatego nikt z rasy Adamowej nie posiada teraz ani prawa do życia, ani praw życiowych, które należą do tego prawa, choć mają ludzie tymczasowy użytek z odrobiny życia, do którego nie mają żadnego prawa, przed boską sprawiedliwością, i cząstkę światła, ciepła, pokarmu, domowego otoczenia, i tak dalej, do których również nie mają prawa, przed boską sprawiedliwością, i które nie są właściwie prawami życiowymi, ponieważ wyrok pozbawił Adama i jego potomstwo prawa do życia i przynależnych im praw życiowych, które muszą należeć do doskonałych warunków, albo w raju, albo w doskonałej ziemi. Jeżeli więc brat Ruth Herford mówi, strona 116, każda żyjąca ludzka istota posiada prawo, czyżby, do pokarmu, powietrza, światła, co nazywa się prawem życiowym, i uczy w ten sposób dwóch błędów, ponieważ prawa życiowe są doskonałe w swoich składowych, a upadła ludzkość nie ma uznanego przez Boga prawa do nich. Lecz niektórzy mogliby dać zarzut, że Jezus nie miał doskonałego powietrza, pokarmu, i tak dalej, a jednak miał prawa życiowe. Do tego odpowiadamy, że Jezus nie był doskonałym człowiekiem aż do momentu, gdy miał 30 lat. Dlatego od jego urodzenia aż do czasu, gdy miał 30 lat, był traktowany przez Boga, jak Adam w czasie procesu stworzenia, to jest od czasu, gdy Bóg zaczął formować jego ciało, aż do momentu, gdy się stał duszą żyjącą, doskonałym człowiekiem. Tak więc prawo do życia i przynależne mu prawa życiowe nie należały prędzej do Jezusa, jako ludzkiej istoty, aż miał się ofiarować. Otrzymując więc te prawa życiowe, prawnie mu się należące, ofiarował on swe prawo ich używania przez siebie, i z tej przyczyny Bóg nie był zobowiązany dać mu użytku z doskonałości raju, w odniesieniu do praw życiowych, ponieważ Syn oddał swój osobisty użytek z nich przy swym poświęceniu, zaraz gdy stał się doskonałym człowiekiem. W wielu wypadkach brat Rutherford przekręca wersety dla swoich twierdzeń, ażeby tylko udowodnić swoją propozycję odnośnie milionów. Przepis redaktora wersji audio, to jest poglądu, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Na przykład wyjaśnia 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 i 1 Piotra rozdział 4 werset 5, strona 342, że jakoby żywymi są ci pod przekleństwem adamowym, którzy tymczasowo żyją, a umarłymi ci z tej klasy, którzy są w grobach. Nasz brat Russell wyjaśnił, że żywymi są nowe stworzenia i upadli aniołowie, którzy nie są pod wyrokiem śmierci, a umarłymi jest cała ludzkość w Adamie pod przekleństwem, czy to w grobie, czy żyjąca. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 22, Rzymian rozdział 14 werset 9, 2 Koryntów rozdział 5 werset 14 i 15. Dawno temu wyjaśnił również 1 Piotra rozdział 4 werset 6, stosując to do Kościoła jako ludzkich istot w śmierci poświęcenia, choć później zastosował to do rasy ludzkiej pod przekleństwem. Aby szczycić się swymi błędami odnośnie milionów, brat Rutherford przekręca te wersety. Także na dowód swej milionowej Ewangelii dwuznacznie stosuje Ewangelię Jana rozdział 11 werset 26, strona 346. Przyznając, że ten werset należy do przyszłego wieku, twierdzi, że jest właściwym włączyć go do swego milionowego poselstwa. Aby dowieść tej myśli, stosuje ten werset do teraźniejszego, a nie do przyszłego wieku. Przekręca również Izajasza rozdział 35 wersety od 4 do 6, strona 343, na dowód swej milionowej propozycji. Wiersze 3 i 4 są przemową do Kościoła, żyjącego przed wtórym przyjściem naszego Pana, a nie do świata, zachęcając go z różnych punktów widzenia, aby się nie bał. To jest z powodu, po pierwsze, nadziei wtórego przyjścia, po drugie, z powodu pomsty nad jego nieprzyjaciółmi w czasie ucisku, i, po trzecie, z powodu wyzwolenia Kościoła. Potem wiersze 5 i 6, nawet reszta tego rozdziału pokazują, co się potem stanie, po tych trzech rzeczach, restytucja dla świata, który jest symbolicznie opisany jako ślepy, głuchy i niemy, i tak dalej, w wierszach 5 i 6. Tak więc nasz brat Russell wytłumaczył bardzo jasno te wiersze. Lecz brat Rutherford z powodu swego zaciemniającego się prawego oka wyjaśnia jako fizyczną głuchotę i ślepotę tego pokolenia, i myśli, że dowodzi tym swej milionowej propozycji. W podobny sposób i dla tego samego celu przekręca Rzymian rozdział 8 wersety 19 i 22, strona 344. Nasz brat Russell pokazał, że to odnosi się do ludzkości w procesie umierania. Brat Rutherford wstawia tak tę propozycję, że rozumie się, jakby odnosiło się to do ludzi w grobie lub do tych żyjących przy ustanowieniu królestwa. Zapierając się pierwszej części tej myśli, z czym się również zgadzamy, twierdzi, że jest samowidocznym, że odnosi się to do teraźniejszej żyjącej generacji, i dlatego uczy, iż miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. Jakaż logika i dostrzegalność. Według brata Rutherforda, rodzina Noego w Arce, strona 345, wyobraża jego miliony żyjących ludzi, którzy przejdą przez ucisk. Święty Piotr mówi nam, że ci w Arce wyobrażają poświęconych włącznie z maluczkim statkiem. 1 Piotra rozdział 3 wersety 20 i 21. Podaje także, strona 342, Ewangelię Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, na dowód swej milionowej propozycji. Choć ten jak i inne wersety dowodzą, że niektórzy przeżyją przez ucisk, to jednak wcale nie mówią ilu przeżyje, i nic nie wspominają te wersety o milionach. Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9, strona 342, jest klasycznym wersetem jego tematu odnośnie milionów. Znamy logiczne wyjaśnienie naszego brata Russella, że dwie części, klasy, wyobrażają maluczkie stadko i wielkie grono, a trzecia część, klasa, wyobraża klasę restytucji, przechodzącą przez sąd, tysiąclecie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 21, aż w końcu stanie się ludem Bożym przez wejście w pokrewieństwo z Nim w Nowym Przymierzu, gdy Jego pośrednik przestanie działać. 1 Koryntów rozdział 15 werset 24. Samo się rozumie, że wypławiający ogień nie może być czasem ucisku, ponieważ ucisk nie oczyści, ani nie dopomoże do naprawienia ludzkości. Ucisk będzie tylko karał, poniżał i podbijał, i w ten sposób przygotuje ludzkość do przyjęcia królestwa, lecz ani częściowo nie udoskonali ludzkości, ponieważ wypławić znaczy zniszczyć w ludziach podłość i przyprowadzić ich do podobieństwa Bożego, tak jak podobna mowa jest użyta do oczyszczenia maluczkiego statka i wielkiego grona. Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15. Innymi słowy, Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9 odnosi się do trzech zbawień i do ich wyniku. Maluczkie statko i wielkie grono otrzymają swe zbawienie przez odcięcie, odłączenie od świata przez poświęcenie i przez umarcie, wypełnienie ich poświęcenia aż do śmierci. Gdy zaś świat otrzyma swe zbawienie przez zmartwychwstanie sądu, omawiane w tym wersecie jako przechodzenie przez oczyszczający ogień. Takie wyjaśnienie, jakie uznaje cały niezwiedziony lud wprawdzie, jest logiczne, zgodne z faktami, rozumne i biblijne, takie jak charakterystyka wyjaśnień naszego brata Russella. Brat Ruth Herford tak przekręca ten werset w Strażnicach, wiersz 8, że zmuszony bywa do błędu względem wypławiającego ognia, a teraz twierdzi, że dwie części, to kler i klasa wtórej śmierci. Lecz choćbyśmy nawet przyznali, że Zachariasza rozdział 13 werset 9 odnosi się do czasu ucisku i do tych, którzy przez niego przejdą, to wciąż nie mówi nic ilu ich przejdzie, ani o żadnych milionach. Miliony obecnie żyjących, i tak dalej, niebiblijne. Nie ma żadnego fragmentu Biblii, który by uczył tej milionowej propozycji. Jest to tylko zgadywanie, które prawdopodobnie jest prawdą, lecz nigdzie nie uczy o tym Pismo, ani wprost, ani pośrednio, i dlatego nie powinno być głoszone publiczności, oprócz poselstwa królestwa, choć byłoby rozumną rzeczą mówić o milionach, i tak dalej, lecz tylko między ludźmi w prawdzie. Pisarz Harfy nie okazał takiej mądrości, co pisarz 6 tomów wykładów Pisma Świętego, który unikał wyjaśnień na przedmioty, które nie mogły być dane jasno i przekonująco, i których nie wytłumaczył, aż były jasne i prawdziwe. Z powodu braku tej mądrości, brat Ruth Herford daje tylko takie krótkie tłumaczenia na nieśmiertelność, na duszę, na wielkie grono, na zanurzanie w wodzie, że żadna myśląca osoba o przeciwnych poglądach nie mogłaby otrzymać żadnej instrukcji mogącej ją przekonać. To co jest w Harfie, czyli błędy i niejasne dokończenia przypuszczalnych dowodów, jest właśnie propagandą brata Rutherforda odnośnie wielu obecnie wykazanych błędów, oraz tych na poczytalne usprawiedliwienie, na młodocianych świętych, na zasługę Jezusa jako złożoną przy wniebowstąpieniu, na to, że żydowskie żniwa zaczęły się w 33 roku po Chrystusie, że żniwo wieku Ewangelii trwało od 1878 do 1918 roku, że brat Russell napisał siódmy tom, na przekręcenie wyjaśnień Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów 7 i 12, i tak dalej. O tych rzeczach żeśmy już dawniej mówili. Przez nauczanie tylu błędów i złych rzeczy w Harfie, brat Rutherford dodał jeszcze więcej dowodów, że jest złym sługą. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, że je i pije z pijanicami, i że został odcięty od maluczkiego statka, i jako głupi i niepożyteczny pasterz. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17, coraz to bardziej bywa zaciemnionym w swym prawym oku, i będzie w ciągu dalszym tak kroczyć z jednego błędu w drugi, aż jego prawe oko zostanie całkowicie zaciemnione, aż jego ramię, wpływ, całkiem uschnie i aż przepowiedziany płacz i zgrzytanie zębów się wypełni. Lecz niektórzy z naszych drogich czytelników chcieliby się może zapytać, jak często o tym słyszymy, dlaczego brat Johnson używa tyle miejsca w teraźniejszej prawdzie do krytyki? Umiłowani bracia i siostry, potrzeba tego wymaga od nas. Nasze krytyki nie są nigdy osobistego lub gorzkiego charakteru. Choć są wyraźne, to jednak zawsze odnoszą się tylko do urzędowych nauk i czynności. Chcielibyśmy zapytać się naszych pytających, jak moglibyśmy być wiernymi Panu, prawdzie i braciom, jako podpasterz trzody pańskiej, gdybyśmy mieli milczeć, gdy szatan przez różnych wodzów między ludem w prawdzie chce podkopać prawdę i boskie metody dla jej służby, dla szkody boskich owiec? Gdybyśmy przestali przestrzegać trzodę przed szatańskimi subtelnymi atakami i celami, czy nie wzbudziłby Pan w takim wypadku kogoś innego do czynienia tego? Jakie przekleństwo od Pana i od wiernych braci przyszłoby na nas, jeżeli byśmy nie wypełnili naszego obowiązku? Czy nie nazwaliby nas najemniczym pasterzem, który widząc wilka, miałby uciekać, pozostawiając mu bezbronne owce na pożarcie? A może być, że szatan właśnie to pobudza w takich zarzutnych czytelnikach, aby przez to ich uprzedzić przeciwko dobrej pracy, która mogłaby ich obronić przeciwko jego zamiarom? Przecież szatan właśnie chce doprowadzić do ich upadku, aby mogli jeszcze prędzej paść jego ofiarą. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1926 roku, na stronach od 90 do 97.